Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej będzie tak, o śpiewaniu, o graniu, ale także o lataniu, o stemplowaniu znaczków i o wzruszaniu się przy kupnie samochodu. A żeby tych go Aniu było jeszcze więcej, to będzie także o czekaniu na premierę najnowszą w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Notre Dame de Paris, bo w tej premierze między innymi on, Łukasz Zagrobelny, witaj.
Dzień dobry.
No, musi być o znaczkach też, to wiadomo, no wiesz, jak ktoś ma taką przeszłość, jaką ma, to...
No właśnie.
Ale to dojdziemy i do znaczków. Mój drogi, czy ty jesteś taką gwiazdą warszawską, która właśnie zlądowała na gdyńskiej prowincji?
Ja, jak zauważyłeś, się zaczerwieniłem jak zawsze, jak ktoś nazywa mnie gwiazdą, ponieważ no, to jest słowo, którego nie lubię. No. I zawsze powtarzam, to jest wyświechtane i może infantylne, ale gwiazdy to są nad nami. A ludzie, którzy wykonują swój zawód z pasją, do tego mają jakoś tam rozpoznawalne nazwisko, to absolutnie nie obliguje do tego, żeby nazywać ich gwiazdami, bo co? Robię swoją robotę i tyle. I kocham to, co robię.
Dobrze, nie tłumacz się. No dobra, to powiem inaczej. No to jesteś tym warszawskim nazwiskiem, które zlądowało na gdyńskiej prowincji, tak?
I do tego ja nie jestem... To, że mieszkam w Warszawie, nie znaczy, że jestem z Warszawą związany, ponieważ ja jestem z Wrocławia.
No to wiem,
Wrocław tak. Kocham i tam jestem do tej pory zameldowany. Podatki płacę we Wrocławiu, a w Warszawie mieszkam, bo po prostu jest bliżej do pracy, że tak powiem. A Wrocław jest moim miastem i jeżeli cofając to, gdybyś powiedział, że z Wrocławia, to bym mógł się zgodzić, ale na pewno nie z Warszawy. Nie utożsamiam się z Warszawą, bardziej z Wrocławiem, a być może już niedługo z Trójmiastem, bo mi się to strasznie podoba.
No właśnie.
I to nie jest lizusostwo.
No dobrze, dobrze. A to jak ty zlądowałeś w Gdyni?
Wiesz co, to jest tak, że któregoś pięknego dnia gdzieś przeczytałem, że Teatr Muzyczny w Gdyni przymierza się do Notre Dame de Paris, do musicalu, który pokochałem 18 lat temu. Pamiętam taki wieczór, kiedy niedługo po przeprowadzce do Warszawy, wtedy ze znajomymi wynajmowaliśmy mieszkanie i oni przynieśli na VHS-ie, to chyba nawet była jakaś piracka kopia tego musicalu, niedługo po premierze. I przy jakimś winku oglądaliśmy sobie to przedstawienie i ja obejrzałem to, siedziałem jak taki dzieciak z otwartą buzią i po prostu już zabrakło mi słów, bo czegoś tak nowego, wtedy tak nowego, 18 lat temu, tak fantastycznie śpiewających ludzi, Garou, który grał wtedy rolę Quasimodo, wtedy nie był jakąś specjalnie w Polsce znaną gwiazdą, no ja byłem oszołomiony i pomyślałem sobie wtedy, co to jest za fajne przedstawienie i strasznie chciałbym kiedyś czymś takim wystąpić. No i właśnie wracając do tej sytuacji castingowej w teatrze, była informacja, trzeba było wysłać swoje nagrania.
I to ten Zagrobelny tak wysyła swoje nagrania, tak, no wiesz, pokornie to, tam
trochę miałem takie ale no okej.
Okay. Nie dzwonił do mnie?
Dokładnie, to jest raz, ale tak bardzo chciałem w tym wziąć udział, w tym przedsięwzięciu. Wiesz, to było trochę inaczej, ponieważ głosów i ten pierwszy taki precasting, głosy takie, pierwszą zajawkę do tego, kto miałby wystąpić, to wybierali Francuzi, czyli w Cociante. Podejrzewam, że też producent i to oni słuchali przede wszystkim głosów. Nie wiedzieli, kto jest kim w Polsce. Równie dobrze mogłaby pani z banku wysłać swoje nagranie i jak gdyby się to spodobało, to na pewno byłaby zaproszona do kolejnego etapu.
A to dla człowieka z nazwiskiem to stres?
Nie, dla mnie to było zabawne, tak? A poza tym było to takie trochę też sprawdzenie się siebie, czy to nazwisko, które czasami ciąży, czasami pomaga, czy to się zweryfikuje. Tak wiesz, dla ludzi zupełnie z boku, czy to, czego się nauczyłem przez te lata, czy będzie miało przełożenie na przykład na to, czy się spodoba, czy nie.
No okej, teraz tak mówisz, bo się spodobało, ale ty wyobraź sobie, że się podoba pani z banku. Czy tam pan z banku?
No ale to... Słuchaj, Notre Dame de Paris to jest
bardzo... Nie przyznałbyś się nikomu, że wysyłałeś. No po prostu, tak?
Po prostu. Ale to jest bardzo specyficzny musical, ponieważ w większości ludzi na świecie, którzy grali, występowali w tym przedstawieniu, to są... To, to są w większości amatorzy. Kocianty uwielbia pracować z ludźmi, z takimi naturszczykami, którym pokazuje, jak śpiewać, którzy mają z natury piękne głosy, nie mają doświadczenia na scenie i oni generalnie z takimi ludźmi pracują. I podejrzewam, że dla nich, na przykład wracając do Garou, oni Garou wyhaczyli w jakiejś knajpie. Garou sobie grał na gitarze, pił whisky, spodobał się bardzo autorowi tekstu i...
Czyli zrobili Garou właściwie, tak?
Jakby nie patrzeć, tak, bo Garou zaczynał w Kanadzie po prostu chałturząc w barach. Oni go tam znaleźli, zaprosili na casting i tak naprawdę od Notre Dame de Paris zaczęła się kariera Garou. I tak jest. I myślę, że dla ludzi, którzy przyjechali tutaj robić ten musical, to było nową, że oni w większości tutaj pracują z aktorami, bo do musicalu zostali zaangażowani tak naprawdę w większości zawodowi aktorzy. Bo takich totalnych amatorów, amatorów to nie jest dobre słowo, ale takie świeżynki, to jest Fleur de Lis, jest taką dziewczyną, która absolutnie nigdy wcześniej nic nie robiła w teatrze i dla niej to jest absolutny debiut. Mhm. A w większości to są ludzie, którzy tutaj jednak mają doświadczenie i w paru rzeczach pograli.
A to jak wam się zgrywa, skoro... Znaczy raz jesteście z różnych stron, tak, no, ty jesteś gość w Gdyni.
Tak samo jak na przykład Gringoire, jak Janek Traczyk, mm-hmm. tak samo jak Michał Grobelny.
A właśnie, tak.
Jak Michał Grobelny. Grobelny. Wiesz co, to jest chyba obsada jest tak pół na pół. Połowa jest tutaj ludzi, którzy są zawodowo związani z teatrem w Gdyni, a połowa jest ludzi, którzy przyjechali sobie z różnych części Polski. Mm-hmm.
Z Wrocławia na przykład.
Na przykład.
Tak, przez Warszawę.
Tak.
No ale miałeś jakiegoś takiego, czy przyjechałeś w takim poczuciu, no dobrze, już jak przeszedłem ten pre, tak, aha, już tam usłyszeli, wybrali, wskazali, ale idę dalej, już się pokazuję, no i no, zagrobelny przyjeżdża, więc...
No i tak, no i wchodzę na to przesłuchanie, gdzie siedział właśnie Kociante, gdzie siedział Wayne Fawkes, który z nami robi to przedstawienie, czyli asystent reżysera. I kurczę, byłem tak zdenerwowany, miałem taką tremę, po prostu wiesz, no czułem się jak totalny nowicjusz, który wchodzi pierwszy raz na casting i trzęsące się nogi, ten mikrofon, który trzymałem, wiesz, bo jestem strasznym, strasznym nerwusem i się stresuję takimi sytuacjami. No i co? No i trzeba było swoją dumę schować do kieszeni i po prostu stanąć w szranki z innymi konkursowiczami i tyle. Mhm.
I poszło.
I poszło jakoś, no spodobało się, co mi bardzo dobrze w głowie zrobiło, bo myślę, że gorzej byłoby, gdyby jakoś mnie odrzucili i bym się nie spodobał, to bym no, to jakoś przeżywał. Ale spoko, udało się i...
Nie, już takie rzeczy masz za sobą.
Dokładnie, poza tym...
Masz za sobą idola, więc...
Poza tym pamiętajmy o tym, że na przykład w Stanach, w Los Angeles, wszystkie naprawdę wielkie gwiazdy stają do castingów i muszą za każdym razem się sprawdzać i za każdym razem przechodzić zdjęcia próbne i 90% tych wielkich gwiazd i tak nie podoba się producentom i tak.
A więc gwiazdy jednak. Łukasz Zagrobelny. Gdynia Główna, Gdynia Główna Osobista. Wracam za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej osobiście Łukasz Zagrobelny. Dzisiaj tu i dzisiaj tam w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Notre Dame de Paris. To, że będziesz w Teatrze Muzycznym dziś na premierze, to tylko z pozoru jest takie oczywiste, bo o tym, że będziesz, wiesz od...
Od wczoraj.
Wczoraj producenci, reżyser oznajmili nam, kto będzie grał premierę. Więc wszyscy, wiesz...
No to macie nerwy.
No, sam się dziwię, że nie dostałem rozstroju żołądka jeszcze.
Bo do wyboru byłeś ty, był Krzysztof Wojciechowski.
Tak. Przedstawienie jest podwójna obsada, mm-hmm. równoległa. Nie ma tam pierwszego, drugiego składu. Jest po prostu obsada, która zagra premierę i jest obsada, która jest obsadą alternatywną. Mm-hmm. Było pytanie... Kto będzie tą obsadą, która zagra premierę? Trochę to było zabawne, jak wyglądały te nasze potyczki. No ale tak jest skonstruowany ten świat, tak jest skonstruowany teatr, który funkcjonuje na West Endzie czy na Broadwayu. Zawsze jest to do ostatniej chwili nie wiadomo, kto będzie grał tą premierę. I nie ma znaczenia, czy ktoś się nazywa Zagrobelny,
czy jest gwiazdą, czy nie, to jasne. To już ustaliliśmy.
Gwiazda.
Ale to się... udziela wam też, no bo nerwy to wiadomo, bo premiera, bo nie wiadomo, kogo wybiorą, ale taka nuta rywalizacji, że...
Zresztą na pewno jest jakaś nuta rywalizacji i też tak sobie myślałem, że może też jest to psychologiczny zabieg producentów, żeby, żeby wycisnąć z nas jak najwięcej i żeby...
Zobaczyć, kto daje radę.
Znaczy nie, tam wszyscy dają radę tak naprawdę. Nie wiem, Krzysiu Wojciechowski, który ze mną gra też Klopena, pomimo tego, że gramy tą samą rolę, my jesteśmy tak różni, on jest tak zupełnie inny, on inaczej tak sobie tą postać zbudował niż ja i gdybym miał do wyboru wybierać mnie czy Klopena, to byłby wybór pomiędzy kolorem czarnym czy czerwonym na przykład. I to na tym polega tylko...
A to trzeba dwa razy pójść w takim razie.
No trzeba i zapraszam, bo z tego co wiem, to Krzysztof jutro będzie grał o 19.
To dobrze. To proszę sobie podwójny wieczór planować. Trochę się boję tego przedstawienia. Jak zwykle boję się...
Ono nie jest straszne. Ono jest smutne.
Okej.
Znaczy nie, smutne w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest po prostu piękna historia.
Very romantic. Very romantic.
Tak. Opowieść o wielkiej, nieszczęśliwej miłości. Na tym tylko polega smutek tego spektaklu. Ale no, przepiękna historia. I ja pamiętam, raz wzruszałem się, kiedy pierwszy raz oglądałem to na VHS-ie i za każdym razem, kiedy oglądam finałową scenę tego przedstawienia, pomimo tego, że jestem, jakby nie patrzeć, facetem, łezka mi się zawsze kręci. Naprawdę. Jest to tak pięknie finał skonstruowane, jest tak wzruszający, że wow.
No dobra, to ja wytłumaczę, skąd ta groza. No groza stąd, że ja, człowiek wychowany właściwie i ulubiony, czy no wychowany na musicalach Kościelniaka, to się boję tych licencyjnych spektakli. Tak się zastanawiam zawsze, jak wygląda proces twórczy lub inaczej, na ile on jest odtwórczy, że przyjeżdżają tacy panowie z Paryża, widzą Łukasza Zagrobelnego i mówią mu tak, no to teraz pan przejdzie tutaj z lewej kulisy do prawej, po drodze pan się tam zakręci, tutaj podrapie i tak ma być, bo myśmy tak robili w Paryżu, w Las Vegas i gdzieś jeszcze i to jest dobre.
I w Korei, i w Norwegii.
Tak, i to jest dobre.
Tak.
Tak? I tak, tak jest?
Tak jest. Z tym, że oczywiście... Nie, właśnie, że nie. Nie do końca. To jest tak, że oczywiście my musimy wtopić się w to, co zostało wymyślone 18 lat temu i odtworzyć to, co reżyser sobie wymyślił. Z tym tylko, że na początku nasze pierwsze spotkanie z reżyserem on powiedział nam taką rzecz. Ja wam pokażę, co macie robić na scenie, którędy macie chodzić, ale poczekaj, ale pamiętajcie, że wy nie macie być klonami postaci, które były grane wcześniej, tylko w to, co ja wam pokażę, wy macie włożyć samych siebie. To, że grasz rolę Klopena czy Quasimodo, to nie masz być drugim Garou, nie masz być drugim Luke'em Mervillem, który grał Klopena w wersji, tylko ty masz być Łukaszem Zagrobelnym, masz włożyć w tą rolę swoją osobowość. Absolutnie zabraniam ci kopiowania tego, co było wcześniej. Ja chcę zobaczyć to, jak ty sobie tą wyobrażasz, jak ty sobie wyobrażasz tą rolę, z tym tylko, że jesteś ograniczony ramami. Ale to jest z drugiej strony oczywiste. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby w przedstawieniu nagle wymyślę sobie, że ach, to może pójdę teraz sobie w prawo i się nie wiem, wejdę w grupę tancerzy, którzy mnie stratują, wiesz, bo to, to są takie ramy i to są, jeżeli ty mówisz na przykład o drogach, które że tak było, no bo to są drogi, to są ruch sceniczny, drogi choreograficzne,
nie,
wiesz.
Ale to jasne, to okej, okay. Ale ja bardziej myślę o tym, że tutaj ktoś ci przyjeżdża i mówi, no tutaj pan przejdzie, bo tak się chodzi, natomiast...
Tak się chodzi w tym przedstawieniu, bo taka jest droga.
Tak, a jak wspominam o Kościelniaku, to wyobrażam sobie, że tam się przychodzi jednak na próbę i jeszcze się nie wie, gdzie się chodzi, bo tak naprawdę to musimy sobie wychodzić to przedstawienie razem.
Jasne,
tak?
Bo Kościelniak robi przedstawienia od, w cudzysłowie, od zera.
No tak.
A tutaj ale to jest taka konwencja tego musicalu, to gdybyśmy, tak sobie teraz teoretycznie patrząc, gdyby musical Notre Dame de Paris miał powstawać od zera, to byśmy tego nie zrobili w półtorej miesiąca, tylko potrzebowalibyśmy na to pół roku.
Ależ byłaby męka twórcza, no. Jakże to fajnie dla artysty.
Kto miałby na to czas i pieniądze? Pamiętajmy, że to jest naprawdę tytuł, który jest grany w wielu miejscach na świecie. Odniósł olbrzymi sukces i teraz teatr, godząc się na to, że jest wystawiany tutaj w Gdyni, też godzi się na warunki licencyjne, którymi jest ograniczony tak naprawdę i tak to wygląda. Ale z drugiej strony ten spektakl będzie wyglądał dokładnie tak samo jak 18 lat temu w Paryżu, jak w Las Vegas, jak w Londynie na West Endzie. I to też jest
jak
chyba
Las
ciekawe.
Vegas. No super, dobra. To idę sprawdzić w takim razie. A jak ci w Gdyni?
Bardzo dobrze. Słuchajcie, ja naprawdę się czuję fantastycznie. Jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, przed próbą, chodziłem sobie do knajpy na plażę, kawka, śniadanie, pusta plaża, piękna pogoda, morze. No,
i wysyłałeś zdjęcia do Warszawy.
Żeby... Nie na Warszawę, na Instagram. No, rzucałem właśnie, ich, tak. Niech znajomi mają. Zazdroszczą, w jakich warunkach ja pracuję. Nie, to jest przede wszystkim, ja jestem zaskoczony atmosferą tego teatru. To są tak życzliwi ludzie. Wspominałeś na początku o rywalizacji. Tu nie ma rywalizacji. Myślę, że każdy sobie tam pomaga. Nie ma czegoś takiego, co się często zdarza w innych miejscach, jak zawiść. Naprawdę, jestem bardzo mile zaskoczony atmosferą.
To taki przeczołgany przez Warszawę jesteś?
Nie przeczołgany, ja to mam, wiesz, no, bardziej teraz w roli sobie obserwatora patrzę, jak to się dzieje, ale dobrze wiemy, że show biznes nie jest zbyt komfortowym miejscem do pracy i trzeba mieć bardzo duży dystans przede wszystkim do tego, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje w polskim show biznesie.
No to i to wszystko traktować... warunki teraz na ten dystans, bo tak sobie przyjedziesz, to jeszcze więcej dystansu będziesz miał.
A już od dawna mam dystans, także mam, wiesz, spoko. Ale koniec końców mi się bardzo podoba, ja uwielbiam morze, uwielbiam Trójmiasto i bardzo dobrze się czuję w Gdyni i chciałbym tutaj sobie dłużej pobyć. Może tak.
A teatr muzyczny, już fajni ludzie, a jakieś widzisz duże różnice między Romą a muzycznym gdyńskim?
Na pewno teatr w Gdyni jest nowocześniejszym teatrem. Większą ma scenę. Widownie mają podobną, ale po remoncie to jest naprawdę imponujące. Po prostu, a do tego teatr w Gdyni ma fantastyczne nowe garderoby, co w Romie są jeszcze, pamiętają.
Tam nie zrobili jeszcze?
Zrobili remont, jest nowa widownia i jest planowana, remont garderób, ale no, na pewno, no, to jest tak naprawdę nowy teatr w Gdyni i to widać na każdym kroku i jest piękne foyer, no jest scena olbrzymia. Roma ma mniejszą scenę, ma mniejsze zaplecze techniczne, tu jest obratówka w Romie, nie ma obratówki. Tak. No ale to są dwa różne miejsca tak naprawdę. No ten teatr w Romie, on pamięta jeszcze czasy przedwojenne i jest wyremontowany, ale teatr w Gdyni jest na pewno większym teatrem.
To może być chciał na dłużej do tego muzycznego. Znaczy, no, nie właśnie, no masz długo, bo 2019
jest grane na Notre-Dame de Paris. No, ale mam też inne zobowiązania zawodowe, z których muszę się wywiązywać. Ale cieszę się bardzo, że mam taką metę w Trójmieście, że mam pretekst, żeby tu ciągle przyjeżdżać.
No dobrze, to my się zatrzymujemy na tej mecie. To jest Gdynia Główna Osobista. Po przerwie to będę miał coś muzycznego dla ciebie.
Dobrze.
Dobra?
Dobrze.
No i dla państwa też. No i to jest Mietek Szcześniak, a nie Łukasz Zagrobelny, który dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej. Ale wiesz dlaczego?
No wiem.
To nie jest faux pas, żeby tak zaprosić ciebie i puścić Mietka Szcześniaka. Ale,
absolutnie nie.
Ale bo to jest okazja, żeby właściwie powiedzieć o tobie, o 99 roku, prawda?
Tak, bo tą piosenką w 99 roku debiutowałem na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w koncercie debiutów. Śpiewałem właśnie ten utwór i do tego Mietek Szcześniak, który z Natalią Kukulską prowadził ten koncert, zapowiadał mnie. Podczas całego mojego wykonania, całego zaprezentowania tego utworu stał z tyłu na scenie. Oni mieli takie stoisko specjalne, gdzie z Natalią stali, tam czytali, zapowiadali.
To pomagało na pewno.
No tak, strasznie. Po prostu, no masakra była. Ale no, ja wzruszyłem się, szczerze mówiąc, kiedy posłuchałem tej piosenki, bo ma dla mnie olbrzymie znaczenie, bo ten występ nie poszedł mi może za dobrze. Trochę tam, jak posłuchałem sobie parę lat później tego mojego wykonania, to czerwień wystąpiła na twarzy, bo to...
Ale wtedy wszystko się zaczęło.
Wtedy wszystko się zaczęło, bo raz, że koncertu debiutów słuchał Maciej Pawłowski, który był kierownikiem muzycznym Teatru Muzycznego Roma. Zaprosił mnie na casting do Miss Saigon. I to był też, dostałem się do tego musicalu i to był też pretekst ku temu, żeby przeprowadzić się do Warszawy. No i przyjechałem do tej Warszawy i tak już tam zostałem do teraz. No ale piosenka wyjątkowa i no fajnie było.
No fajnie i tak chyba się miałeś wtedy okazję poczuć, to się coś tak spełniało chyba w twoim życiu, tak?
W końcu. Z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, tak sobie zawsze żartuję, że wszystko w moim życiu dzieje się z opóźnieniem. I mam nadzieję, że umrę też z opóźnieniem.
Nie, no ale nie przesadzaj. No ile miałeś wtedy lat? 24, tak? 24 miałeś, tak?
Tak, a nie więcej? 24, dokładnie
no,
tak.
24, no.
Ale wiesz, no, ale teraz jak się, wiesz, jak ludzie debiutują, to mają 17-18 lat.
To prawda, no. To prawda. A te chórki to było dla ciebie co?
Świetna przygoda, naprawdę. Świetna przygoda, bo oprócz tego, że to jest bardzo fajna szkoła zawodowa, tak naprawdę, bo śpiewanie
i
w harmonii.
I to wszystkiego, prawda? Bo to tak wokalnie, ale też właściwie uczy się estrady trochę, show
biznesu
się
uczysz. Dokładnie tak, bo dzięki temu, że śpiewałem przez 5 czy 6 lat w chórkach u Natalii Kukulskiej, to ja poznałem świetnych ludzi, z którymi potem zacząłem zawodowo pracować, bo Piotr Siejka, który był producentem moich pierwszych dwóch płyt, właśnie jego poznałem przez Natalię Kukulską, bo Piotr wcześniej robił jej płytę. Tak samo jak muzycy, z którymi później grałem, też poznałem ich przez to, że graliśmy wspólne koncerty z Natalią. A do tego, pomijając wszystkie zawodowe sprawy, to poznałem świetne miejsca na świecie, w których w życiu bym pewnie nie zobaczył i ludzi, z którymi, których bym pewnie nie poznał. Ale koniec końców najbardziej cieszę się z tego, że bardzo się zaprzyjaźniłem z Natalią i ta znajomość trwa do dzisiaj i to nie było takie przełożenie, że szefowa i pracownik, tylko w pewnym momencie tak się to wszystko zatarło. Nie,
bo chyba ona też ci kopa takiego dała trochę do...
Tak, no bo ja byłem taki, wiesz...
Znaczy wykopała cię z chórku
tak,
trochę,
powiedziała,
tak?
Że Łukasz, możesz śpiewać u mnie i do późnej starości na balkoniku możesz tu wychodzić, możemy sobie śpiewać, ale powiedz, czy naprawdę, czy na tym się kończą twoje ambicje tak naprawdę? No i to ona mnie zachęciła do tego, żebym się skontaktował właśnie z Piotrkiem Siejką i żebyśmy coś spróbowali razem zrobić. A ponieważ nasze wrażliwości gdzieś tam się w pewnym momencie spotkały i stworzyliśmy moim zdaniem dwie fajne płyty. I, no i tak, ale Natalia na pewno, zawsze sobie żartuje, że jest matką chrzestną mojego sukcesu.
No trochę na tę płytę to musiałeś poczekać, bo to od tego 99 w sumie 8 lat prawie, tak? No 2007.
No tak, tylko że wiesz co, tak naprawdę w 99 roku, kiedy ja debiutowałem, ja tak naprawdę nie byłem jeszcze gotowy na to, żeby zawodowo zająć się, znaczy zawodowo, żeby zacząć nagrywać płyty i być liderem swojej kariery i być takim stuprocentowo pewnym, czego ja chcę. Bo ja tak do tego wszystkiego bardzo powoli sobie dochodziłem i myślę, że gdybym wydał w 99 czy w 2000 roku płytę, myślę, że to nie byłby dobry czas, bo ja ani nie byłem gotowy, ani nie byłem świadomy i tak naprawdę guzik umiałem.
No i jeszcze może jeszcze bardziej byś...
Odpłynął?
Tak, dobrze o sobie myślę, chciałem powiedzieć tak dyplomatycznie. Tak?
Nie, wiesz co, ja myślę, że pokora to jest rzecz, która jest nieodzowna w tym zawodzie, bo można tak się łatwo zatracić w samouwielbieniu i tym.
A zatraciłeś się?
A pewnie, że się zatraciłem. Mhm. Zupełnie bez sensu i nieuzasadnienie. Ale dobrze, że to się zdarzyło na etapie właśnie, mówimy o etapie Idola, kiedy ja byłem po pierwszym takim, wiesz, sukcesach w Romie, że grałem główne role, tam ludzie po przedstawieniu wstawali, klaskali, wiesz, w swojej naiwności myślałem, że dla mnie, ale oni klaskali ku ogółowi, wiesz, to przedstawienie się podobało,
no,
a nie
ale
ja.
Dziewczyny piszczały tam pewnie
no
też, tak?
No tak, jasne. I myślałem, że idąc do Idola, to z automatu wygram ten program, więc w związku z czym nosek był zadarty, wiesz, niezbyt mile odnosiłem się do produkcji, w związku z czym ludzie też to zauważyli przed kamerami.
Zagrobelny, no.
Tak, tak. I teraz mnie to śmieszy, wtedy nie do końca. No jak to, już nie będzie mnie w Idolu, nie wygram tego? No nie. No. I tak jak wspomniałem, dobrze to się zdarzyło wtedy, a nie później, kiedy wydałem swoją pierwszą płytę i kiedy być może ta słodówka byłaby uzasadniona, ale wtedy byłem już za duży i zbyt świadomy tego, że tak się nie da.
No, teraz jesteś już dużym chłopcem, więc...
Bardzo dużym chłopcem. 1,78 m cały czas.
No, i z dobrą metryką, i już więcej wiesz,
Tak, i powiem ci, że kiedy oglądam i czytam o wybrykach kolegów debiutantów, to się tego uśmiecham pod nosem i tak sobie myślę...
Przyjdzie czas na to.
Dzieci.
Mówiłeś o tym, że oglądając Notre Dame de Paris 18 lat temu na tym VHS-ie, że to takie wspomnienie mocno sentymentalne, jednocześnie takie rozmarzone, że ach, wtedy jak fajnie byłoby, mhm. I teraz ci się dotrafia. Natalia Kukulska, która zaprasza cię do Chórków, potem się przyjaźnicie, to jest przecież ta Natalia Kukulska, ponieważ jesteśmy w podobnym wieku, którą i ty, i ja oglądaliśmy i słuchaliśmy, jak ona tam śpiewała.
O puszko, kruszko.
Na przykład.
Albo pytanie, co powie tata, tak?
Tak, tak. I że, że też tak ci się te... Nie wiem, czy marzenia, ale tak się otwierały jakieś takie zaczarowane punkty, tak? Znaczy, bo można na tym poprzestać, że och, wiesz, ja też marzyłem o tym, żeby śpiewać Natalią Kukulską. I nie śpiewałem w ogóle.
A ja chciałbyś? Się... Mogę ci to...
Nie, absolutnie nie, dziękuję. Nie możemy tego zrobić. Natomiast ja w dzieciństwie nie śpiewałem, natomiast miałem taką wizję, że, że ja nagrywam z nią teledysk sobie, tak? Bo to taki fajny...
Wybujało wyobraźnię.
No, ale to tobie się, widzisz, to przydarzyło. Słusznie, że tobie, bo mi to by... To
a tego nie wie nikt, żeby nikt nie słyszał.
Ja trochę wiem. Rozumiem. Nie, to okej. Okay. No. Więc super, to takie... Masz jeszcze jakieś marzenia do spełnienia?
No, mam. Wiesz co, ale z tymi marzeniami to jest coś takiego, że jak... I mówię teraz to absolutnie serio, że jeżeli naprawdę czegoś się bardzo, bardzo pragnie, jeżeli przed zaśnięciem myślisz, masz wizualizację tego, co chciałbyś robić, to kurczę, nie ma opcji, żeby to się nie spełniło. Tylko jest podstawa, trzeba naprawdę bardzo, bardzo tego chcieć. I ja jestem tego żywym przykładem. Ja tak strasznie chciałem śpiewać, tak strasznie chciałem nagrać płytę, tak strasznie chciałem występować w teatrze, w musicalu, że już tak sobie myślę, że już ten Bozia po prostu już tak machnęła ręką, a masz i mi nie zawraca głowy. Ale no, naprawdę, jeżeli, jeszcze raz podkreślam i do wszystkich ludzi, którzy mają pasję, ale bardzo tego chcą, wierzcie w to, co chcecie robić, wierzcie w marzenia, bo to nie ma opcji, to się jak bardzo chcecie, to się spełnią.
No to teraz jesteś taki po latach mądry, ale tej Bozi wspomnianej to ty tak nie do końca zawsze pomagałeś, no bo jak tak cię ciągnęło do tej sceny, estrady, do śpiewania, to technikum ekonomiczne to nie była pomoc Bozi, a już ta specjalizacja pocztowa to absolutnie nie. A to, że ty chyba klasę powtarzałeś?
Tak. To, drugą to, liceum, a czy tego technikum.
No to mój drogi. No.
No bo wiesz co, no to tak, jak ten, uwziął się na mnie pan od fizyki.
A, to
jego chciał za mnie zrobić tak, Einsteina, a ja jakby nie do końca chciałem być drugim Einsteinem.
A ze szkoły muzycznej cię wyrzucili, bo to też przez pana od fizyki?
Nie, ze szkoły muzycznej mnie wyrzucili, bo ja wtedy miałem taką pierwszą zajawkę amatorską na śpiewanie. Zacząłem jeździć na przeglądy amatorskie, nawet tam coś wyróżnienie, czy coś tam wygrałem i pomyślałem sobie, tak, w wieku 15 lat to już jest czas, że chyba już to jest ta kariera, która już pewnie się drzwi się otworzyły i pomyślałem sobie, że no to po co mi ten akordeon, po co mi szkoła muzyczna drugiego stopnia, skoro no to już estrada wzywa. No i nie poszedłem na egzamin, bo każdy rok w szkole muzycznej kończy się egzaminem, nie poszedłem na taki egzamin półroczny, w związku z czym zostałem skreślony z listy studentów. Po czym pod, jakby to delikatnie powiedzieć, bardzo poważną presją rodziny, szczególnie mamy i taty, jeszcze raz dawałem do szkoły muzycznej.
Już nie popełniłeś tam tego
już
błędu.
Już tego błędu nie popełniłem.
A akordeonu to nie lubiłeś jakoś za bardzo?
Znaczy wiesz co, no, okazuje się, że chyba jednak musiałem polubić, skoro przez 13 lat grałem. Do tego skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia z oceną celującą wręcz.
O, brawo, ale to już, uczeń. No, już, no, przydało się.
W ostatnim roku, wiesz, tam trochę przysiadłem i poćwiczyłem i aczkolwiek mój profesor bardzo żałował tego, że nie zająłem się zawodowo graniem na akordeonie, bo uważał, że byłbym dobry w tym. Ale jakby ciągnął mnie w zupełnie inną
stronę. A grywasz jeszcze?
Nie. Oddałem swój akordeon do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.
Ojej.
Ale uwielbiam.
I co tam jest taka tabliczka? To jest akordeon Łukasza?
Słuchaj, nie wiem, nie widziałem, podobno tam jest. Ale będę w Opolu, to muszę odwiedzić to miejsce.
To ty jesteś duży chłopiec, jak już do muzeum oddajesz rzeczy, to naprawdę.
No i do tego oddałem 5 lat temu. ale lubię akordeon i cieszę się, kiedy słyszę akordeon.
A jeszcze 5 lat temu jeszcze grałeś, czy nie? Czy ciągnęło cię czasami tam?
Wiesz co, no grywałem, jak jeszcze miałem ten akordeon w domu, to bardziej, wiesz, fortepian bardziej mnie do fortepianu ciągnie niż do akordeonu teraz. Ale cieszę się, kiedy w utworach popularnych pojawia się akordeon, bo uważam, to jest bardzo szlachetny, piękny instrument i szapoba dla wszystkich ludzi, którzy grają zawodowo na tym instrumencie. Jak jeszcze grają klasykę, to już w ogóle jest czad.
No dobrze, to jeszcze wiesz, że mamy do odhaczenia wątek pocztowy, tak?
No dobrze. No to mów, skończyłem szkołę, liceum ekonomiczne o profilu telekomunikacyjnym o specjalności eksploatacja pocztowa. I poszedłem do tej szkoły tylko i wyłącznie dlatego, bo ktoś mi z moich nieżyczliwych kolegów powiedział, że w tamtej szkole można łatwo zrobić maturę.
Jakże się mylił.
Tak, dokładnie. A matura była mi potrzebna do tego, żeby zdawać do Akademii Muzycznej, bo cały czas ta muzyka była moim głównym nurtem w życiu i tą szkołę po prostu technikum chciałem odhaczyć, tam chodzić albo nie chodzić, byleby tą maturę mieć. No i okazało się, że to wcale nie jest takie proste, bo szkoła była bardzo wymagająca. Do tego oprócz przedmiotów ogólnokształcących były przedmioty zawodowe, czyli takie jak ekonomika, ekonomia, statystyka, makroekonomia, mikroekonomia, eksploatacja pocztowa, telekomunikacja.
Co to jest eksploatacja pocztowa?
Eksploatacja pocztowa, czyli wszystko, co się wiąże z pracą na poczcie, czyli odprawę potrafiłem zrobić,
Odprawę listonosza, tak?
To jest taka odprawa jakby zamykająca zmianę na poczcie. Potrafiłem również, a to panie nas, były praktyki zawodowe, panie nas wykorzystywały, ale w tym innym słowa znaczeniu, siedzieliśmy przy okienkach w takich brudnych, sztywnych, granatowych fartuchach i musieliśmy podbić na przykład 1200 listów.
Patrzcie, za grobelny podbija listy.
No jasne, pewnie.
Dziewczyny.
Tak. Do tego chodziliśmy w rejon z listami, roznosiliśmy, jak nam już... A już dobrze, do tego nie powiem nam.
No.
Jak do kogoś kiedyś nie dotarł list, to być może ja go roznosiłem. Nie, ale było śmiesznie naprawdę, ale koniec końców musiałem zdawać maturę oczywiście z przedmiotów ogólnokształcących, jak i również z przedmiotów zawodowych.
Czyli z tej poczty też.
Z tej poczty też.
A długo na tej poczcie ty tam?
No mieliśmy miesiąc takich praktyk zawodowych.
Fajnie. Wiesz, no ja się bawiłem w pocztę, więc...
Naprawdę? Ojej.
No, sorry. Nic więcej o sobie nie powiem, bo tu zaczyna...
Co się jeszcze bawiłeś?
Teledysk z Natalią Kukulską, no, zabawa w pocztę i takie tam. No dobra. A ty marzenia to swoje... A, marzenia to spełniłeś i się nawet wzruszyłeś, tak? Jak ty jeździsz ciągle... To jest biały BMW?
Nie, to masz stare informacje.
Tak, nie? To było to inne marzenie.
Nie, ale to można tutaj mówić o markach, czy to jest... Nie,
no, tam nie wiem. Nie, można chyba.
No. Dobra.
Nie roztkliwiaj na to za bardzo.
Nie. Mam sportowy samochód i taki typu do zabawy i też mam taki samochód, którym jeżdżę w trasy, dużego SUV-a i jestem szczęśliwy.
No. To ty jesteś gwiazdą.
Dlaczego?
Mam do zabawy, mam do...
No co, a ja mam kolegę też, który pracuje w banku i ma 3 samochody. To on też jest gwiazdą?
Bankowości.
Nie, ja mam, wiesz co, mam fioła na punkcie motoryzacji samochodów i myślę, że jestem jak nikt zorientowany w nowościach i co tydzień jestem na bieżąco, co wychodzi, kiedy
tak,
nowy model.
Tak, ty tam prenumerujesz jakiś tam, co to się prenumeruje?
Autoświat, Automotor, Autobild, wszystko. Tak. Znaczy nie prenumeruję, ale sobie regularnie chodzę do miejsc, gdzie się kupuje takie gazety i nabywam drogą kupna.
Drogą kupna. No nie, to o tym nie pogadamy absolutnie. To...
Nie lubisz samochodów?
Jeżdżę.
Aha.
I okay. Tyle. I tyle. A latasz już?
Nie mogę latać, ponieważ moja wada wzroku absolutnie mnie zdyskwalifikowała do uprawiania nawet amatorskiego tego zawodu. No niestety.
To był
ból, bo ja uwielbiam samoloty. Miałem w domu symulator i sobie latałem.
Co to znaczy, że się miało symulator w domu?
No po prostu kupuje się program, kupuje się joystick.
Tak sobie siadasz przed...
Wolant, dokładnie.
Myślałem, że jakaś taka budka, że tam coś, że wchodzisz do czegoś.
Wiesz, ile kosztuje takie coś?
No ale...
5 milionów dolców.
No ale jak ktoś ma 2 samochody i kolegę w banku, to... Nie?
Nie.
Mhm. A A dlaczego już nie masz tego? Już się nie bawisz się w to latanie?
Nie bawię się w to latanie, ponieważ od półtorej miesiąca mieszkam w Gdyni. W hotelu, gdzie nie mam nawet telewizora. Dlatego ze złością patrzę na te ekrany za bardzo. I bardzo czynnie i pracowicie uczestniczyłem w próbach do Notre Dame de Paris. I tylko ostatnim czasem, a czasami ostatnim czasem, dobrze powiedziałem, tylko tym się zajmuję.
No bardzo grzecznie, dobrze. No, takich nam trzeba w Teatrze Muzycznym. Takich nam trzeba.
Bardzo dobra, dobrze. Cofam. Między innymi tym się zajmuję.
No, a z tym lataniem to skąd ci się to wzięło?
Wiesz co, nie wiem. Fascynują mnie samoloty. Fascynuje mnie to, jak taki duży Boeing na tych dwóch, wydawałoby się, niezbyt wielkich silnikach potrafi się wznieść. Jaki to jest, jak piloci w ogóle, jaki to jest fantastyczny zawód. Dla mnie to są tacy kolesie mega, że oni mają taką wiedzę, wiesz, że potrafią startować, wylądować. No, mega. Po prostu. A do tego ja uwielbiam lotniska. No,
tak? Patrzeć, no. Ale to chodzi już na lotniska i zdjęcia robisz też?
Aż tak to nie, ale ponieważ często podróżuję drogą lotniczą, uwielbiam sobie przez szyby popatrzeć, jak startuję, co się dzieje wokół samolotu, jak tam, wiesz, ludzie ogarniają to wszystko. No, jest fajnie.
To ja znam dwoje ludzi w Teatrze Muzycznym w Gdyni, którzy też mają taką pasję, to ci potem powiem.
Dobra.
To sobie pogadacie.
Spoko.
Tak, tak, oni są zakręceni absolutnie na tym punkcie. A chórem to dyrygowałeś jakimś?
Tak, dyrygowałem raz w życiu i orkiestrą na swoim dyplomie w Akademii Muzycznej. I to był pierwszy i ostatni raz. Ale no wiesz co, jestem wykształconym dyrygentem i coś tam pamiętam. Ale myślę, że teraz chyba bym nie odważył się poprowadzić orkiestrę, bo byśmy się wszyscy zgubili.
No ale tutaj grasz z orkiestrą, więc tak. Chociaż nie ty prowadzisz.
I do tego maestro Różankiewicz jest świetnym dyrygentem. Ma świetną technikę i naprawdę fajnie dyryguje.
No to dyrygent.
No wiesz, tak
potrafi docenić dyrygenta.
No i tak trochę podglądam. Wiesz, nie, ludzi, z którymi pracowałem, którzy prowadzili orkiestrę, to takie lekkie zboczenie zawodowe. Patrzę, jak oni dyrygują, jak technicznie sobie radzą, ale w większości czad.
Kiedy ty nową płytę nagrasz? Bo to, tak, 2007 to się zaczął, potem 2009, 2012, od 2012 to już 4 lata.
2013 symfoniczna, tak.
No dobra, no to 3.
3 lata. No. Ale wiesz co, bo ja nagrałem płytę, która ukaże się w październiku.
Tego października? Tak. O.
Było przedstawienie The Last Five Years w Romie i została nagrana.
To jest takie dawanki.
Dobra, ale taka moja zupełnie nowa studyjna płyta w 2017 roku. Miałem zakusy, żeby nagrać ją w 2016, żeby ją wydać, ale no, Notre Dame de Paris pokrzyżowało moje plany, bo...
Nieładnie, naprawdę.
Nie, ale w dobrym tego stopniu, w dobrym z tego słowa znaczeniu, tak jak wspomniałem, chciałem zagrać w tym musicalu i odłożyłem swoje plany inne zawodowe na trochę później, ale 2017 rok to jest czas, kiedy wydam mój nowy album studyjny i to się fajnie też sklei z tym, że to będzie 10 lat od wydania mojej pierwszej płyty.
Dekada.
Weź. Tak to zleciało w ogóle, kurczę. Wow.
No dobrze, to też zleciało. To dziękuję ci bardzo.
To już? Szkoda.
No, już.
Bardzo miło.
No to wiesz, no ja będę miał ciąg dalszy, bo idę do muzycznego dzisiaj.
I wiesz, w tym momencie, bo przez moment, jak z tobą rozmawiałem, zapomniałem, że to dzisiaj jest ten wieczór, no, bo o godzinie 19 to... premiera Notre Dame de Paris i tak mnie coś w żołądku się spędziło.
Dobra. Dobrze, to do zobaczenia w takim razie.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Zagrobelny za tydzień w Gdyni Głównej Osobistej. Michał Olaszczyk, dyrektor festiwalu w Gdyni filmowego, bo to się będzie już zaczynał ten festiwal i z Gdyni to będzie. Mietek Szcześniak śpiewał w trakcie rozmowy z Łukaszem Zagrobelnym. To wypadałoby, żeby jednak Łukasz Zagrobelny też zaśpiewał z Eweliną Flint już teraz.